9.13, Jarosław Popek, witam Państwa w śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk, a razem ze mną są Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Tadeusz Aziewicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Komu z Panów tam dzwoni? Marek Rutka, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
I Karol Rabenda, Porozumienie. Witam Pana.
Dzień dobry.
Zaczynamy od sprawy, która interesuje pewnie wszystkich Polaków, bo codziennie mamy około 2000 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Czy to jest pytanie do Kazimierza Smolińskiego, czy to oznacza, że Polacy przestali stosować się do zaleceń, czy jednak obostrzenia są za mało restrykcyjne?
Nie, myślę, że ani jedno, ani drugie. No fakt, że pewne rozluźnienie nastąpiło, ale raczej związane chyba z pewnym przygotowaniem, czy przyzwyczajeniem się do tego, że koronawirus jest powszechnie występujący po długim czasie, zmęczenie pewne społeczeństwa i tu niewątpliwie to jest jeden z przypadków i drugi, no to restrykcje, które wprowadzamy, że tak powiem, regionalnie, myślę, że są bardzo dobrym rozwiązaniem. Co prawda zdarza się, że...
Panowie, przepraszam, mam tylko prośbę, żebyście panowie ściszyli troszkę swoje odsłuchy, bo tutaj wraca to na antenę. O, już będzie lepiej teraz. Kazimierz Smoliński kontynuuje.
I myślę, że te restrykcje regionalne, które są wprowadzane, czyli te strefy żółta, pomarańczowa, czerwona, one bardzo dobrze spełniają swoje zadanie, gdzie trzeba te restrykcje rzeczywiście stosować pod karami, które były pierwotnie w czasie lockdownu. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie i ono powinno przynieść efekty. Natomiast jeżeli spojrzymy na całą Europę, to Polska nadal no, wypada, że tak powiem, nie najgorzej. No, ilość przypadków na milion mieszkańców, czy ilość zgonów, no ciągle jesteśmy gdzieś tam w połowie Europy, a w porównaniu do dużych krajów, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania chociażby, no to ta sytuacja u nas jest ciągle lepsza i to też trzeba o tym pamiętać. Nie jest dobrze, no bo w całej Europie, czy na całym świecie jest źle, natomiast nie można tutaj Polski teraz stawiać w jakimś tam czołówce, czy jako lidera państw, gdzie jest jakieś zwiększone zagrożenie, czy nagle jesteśmy liderem w czymkolwiek, tego nie ma. I tu może od razu, żeby nie było wątpliwości, proszę ciągle do kolegów z opozycji nie przywoływać wystąpienia premiera Morawieckiego. On to mówił w lipcu, kiedy ta ilość przypadków była jedna z najmniejszych wówczas w Europie i teraz mamy inną sytuację. No wszyscy mówili, wszyscy nasi specjaliści, przedstawiciele rządu, że na jesieni będzie gorzej. I tak jest w całej Europie, na całym świecie. I tu Polska w niczym nie odstaje, a można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ilość przygotowanych łóżek, ilość respiratorów, tak, no to tu specjalnie nie ma jakiegoś pogorszenia, bo ilość osób w szpitalach no, była kiedyś 2000 w tym najniższym poziomie. Teraz jest trochę więcej, ale nadal to jest ilość jedna z mniejszych w Europie. Ilość osób pod respiratorami też na całe szczęście nie jest wielka. Więc no, nie ulegajmy panice, stosujmy te trzy najważniejsze: dystans, dezynfekcja i maseczki. Myślę, że wyjdziemy z tego kryzysu.
O wiele trudniejsza sytuacja jest na przykład na Słowacji czy w Czechach. Tam wprowadzono stan wyjątkowy. Ale czy opozycja ma jakieś pomysły, którymi może ewentualnie wesprzeć rząd? Tadeusz Aziewicz.
No więc tak, przede wszystkim no nie zrobię tej przyjemności panu Smolińskiemu. Jednak przypomnę demobilizację społeczeństwa, której dokonał pan premier Morawiecki. Jednak szef rządu musi ważyć słowa i nie może sobie mówić różnych rzeczy, tak jak aktualnie pasuje w kontekście kampanii, która się wtedy odbywała. Jednak społeczeństwo polskie z wielką powagą podeszło do zagrożeń koronawirusem, które miały miejsce wiosną. I gdyby rozluźnianie obostrzeń następowało spokojniej, wolniej, myślę, że dzisiaj nie byłoby takiego kłopotu, jaki w tej chwili jest. I wielką winę za to ponosi pan premier Morawiecki. Ja pamiętam też dyskusję, którą toczyłem w lokalnej telewizji, między innymi z udziałem posła Marka Rutki, obecnego tutaj dzisiaj, który pamiętam, że chwalił bardzo pana ministra Szumowskiego, powołując się nawet na autorytet Komisji Zdrowia. Ja wtedy mówiłem, że po owocach zobaczymy. No jak Szumowski przygotował Polskę do koronawirusa, mniej więcej widać. No Szumowski już nie jest ministrem, a kwestia zakupu respiratorów ciągle pozostaje otwartą. Natomiast na dzisiaj chyba niezwykle ważną sprawą staje się dostęp do szczepionek. No pytanie, gdzie są szczepionki? Padały informacje o jakichś dużych ilościach szczepionek, które podobno zostały zabezpieczone. No posłowie Platformy udało się do urzędów wojewódzkich pytać o te szczepionki, gdzie one są. Jestem tutaj w bliskich relacjach z ludźmi, którzy pracują w tej chwili na pierwszej linii frontu, czyli w szkołach. No słyszę o braku no chociażby szczepień dla nauczycieli. Wydawałoby się, że państwo powinno zapewnić dostęp do szczepionek, to przede wszystkim tym, którzy najwięcej ryzykują, którzy są w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Tego też nie ma, brakuje sprzętu. Także jest wiele takich powodów, gdzie mamy powodów do złej oceny rządu w tej materii. Natomiast no, też byłbym nieuczciwy, mówiąc, że cały problem to jest wina rządu, bo to nieprawda oczywiście. Mamy obiektywnie określoną sytuację związaną z pandemią. To dotyczy oczywiście całości świata, z Donaldem Trumpem włącznie. Uważam, że trzeba do zagrożenia podchodzić z największą powagą, stosować się do wszelkiego rodzaju restrykcji i obostrzeń. Natomiast zagrożenie rośnie. Ja mam tu świeże informacje, nawet z Gdyni. Mój dyrektor biura powiadomił mi dzisiaj, że nie przyjdzie do pracy, ponieważ jego mama jest na kwarantannie i jutro będzie miała robione testy. Podobno jest jakieś nowe ognisko w jakimś ośrodku dla osób starszych. Także to jest coraz bliżej nas i trzeba ludziom to uświadamiać, podchodzić do zagadnienia z największą powagą.
To pytanie do Marka Rutki. Jak pan ocenia tworzenie tych stref, stref żółtych, stref czerwonych? Gdańsk i Gdynia znajdują się w strefie żółtej, Sopot w czerwonej.
Chciałem nawiązać do wypowiedzi pana posła Ziewicza, ponieważ przywołał mnie. To prawda, ja można powiedzieć wspierałem pana ministra Szumowskiego na samym początku tej pandemii, ponieważ ona dla nas wszystkich...
Przepraszam, któryś z panów ma chyba telewizor włączony.
Nie.
O, teraz już nie ma. Marek Rutka, bardzo proszę.
Tak, ta pandemia była dla nas wszystkich wielką niewiadomą i w poczuciu odpowiedzialności solidarnie Klub Lewicy też przystąpił do pracy nad sposobami, nad ustawami covidowymi, które miały ograniczyć zasięg tej pandemii. Natomiast w miarę, można powiedzieć, rozwoju pandemii i przyjrzenia się temu, jak pracuje Ministerstwo Zdrowia pod kierownictwem pana ministra Szumowskiego, no dochodziliśmy do przekonania, że to nie jest właściwa osoba na tym miejscu. Słynna afera z respiratorami i moje kontrole poselskie w Agencji Rezerw Materiałowych wykryły, że nie jesteśmy przygotowani na tą pandemię. Ale wracając do pytania zasadniczego pana redaktora. Odnośnie stref. Po pierwsze, Polski, jak i żadnego kraju na świecie nie stać już na całkowity lockdown, czyli na zamrożenie czy zamknięcie gospodarki, zamknięcie nas w domach. My musimy w jakimś stopniu nauczyć się z COVID-em do czasu wynalezienia szczepionki po prostu żyć w miarę normalnie, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Nie ma co ukrywać, że pewne takie rozprężenie w społeczeństwie wystąpiło, to znaczy to noszenie maseczek też wygląda różnie. Niektórzy zakrywają same usta, niektórzy mają tą maseczkę na brodzie. Widać, że służby odpowiedzialne za dbanie, nazwijmy o porządek publiczny, czy między innymi policja, no bardzo słabo egzekwuje te przepisy. Ja pamiętam w marcu na protestach opozycji demokratycznej sypały się mandaty po 10 tysięcy złotych za to, że ktoś stał za blisko koło drugiej osoby, mimo że miał maseczkę, a w tej chwili to, co się dzieje w autobusach czy w pociągach, to naprawdę nie wygląda dobrze. Trzeba jasno powiedzieć, że niestety spada liczba wykonywanych testów. Na 29 września tych testów w Polsce wykonywało się poniżej 30 tysięcy, natomiast 30 czerwca ponad 35 tysięcy. Jest to rzecz absolutnie niezrozumiała. Przy większej dostępności testów, tych testów realizuje się mniej. W związku z tym trzeba jasno też powiedzieć, że skala zakażeń jest dużo, dużo większa niż mówią te oficjalne statystyki. A jak wiecie państwo, w ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych zwiększa się bardzo, bardzo, bardzo mocno. To jest przynajmniej 1000 osób tygodniowo zdiagnozowanych.
To pytanie do Karola Rabendy. To, co powiedział Marek Rutka, czy polskie służby powinny jeszcze lepiej egzekwować trzymanie się zasad i obostrzeń? Tak przynajmniej było istotnie. Ja też pamiętam wiosną, że na przystankach autobusowych chociażby policjanci wyłapywali tych ludzi, którzy chodzili bez maseczek. Teraz dawno się nie spotkałem z taką sytuacją.
No, na pewno teraz w okresie jesiennym, kiedy tych zachorowań takich też niekoronawirusowych będzie więcej, więc ta nazwijmy to umownie emisja potencjalna koronawirusa może być większa, to myślę, że tak. Tu też doceniam słowa pana posła Aziewicza, że nie wszystko, co złe, to jest związanego z epidemią, jest winą rządu, bo tu nawiązując do tego tematu letniego, no to gdybyśmy przez cały okres letni, że tak powiem, utrzymywali reżim taki, jak był na wiosnę, no to ciężko by było dzisiaj od Polaków wymagać mobilizacji. Ja myślę, że Polacy są bardzo świadomym narodem, świadomym tego niebezpieczeństwa, z jakim się stykamy, więc tutaj, jeśli chodzi o te restrykcje, które prawdopodobnie nas dotkną na jesieni, no to Polacy są na tyle mądrzy, że będą się sami stosować. Nie wiem, czy tutaj jakieś szczególne przymuszanie czy karanie, na pewno w niektórych przypadkach skrajnych, takich, gdzie ludzie świadomie lekceważą. Pewnie każdy z nas był świadkiem zachowania w sklepie jednego pana czy drugiej pani, którzy tam powołując się na konstytucję mówili, że oni nie muszą nosić maseczek. No ale to są na szczęście w skali kraju, no to są przypadki jednostkowe. Wiemy, że na zachodzie tego buntu przeciwko maseczkom, przeciwko restrykcjom koronawirusowym jest więcej, więc ja tutaj uważam, że Polacy sami będą umieli się kontrolować, zwłaszcza, że wiosną, mówiąc tak po telewizyjnemu, zdali egzamin z tej odpowiedzialności.
To jeszcze spytam o kwestie gospodarcze. Prezydent podpisał kilka dni temu tak zwaną tarczę 5.0, która dotyczy branży turystycznej. Tam jest bardzo dużo elementów wsparcia dla tej branży. Czy można się spodziewać kolejnych tego typu ustaw, Kazimierz Smoliński?
No, reagujemy na bieżąco, dlatego to już jest tarcza, no właśnie 5 czy tam kolejny numer, ponieważ rząd analizuje sytuację gospodarczą i stara się dostosowywać reakcje do potrzeb, które są. Branża turystyczna, można powiedzieć, w ostatnim czasie, no właściwie od początku chyba jest najbardziej dotknięta. Oczywiście są inne też, są różnego rodzaju usługi, transport, które też, ale chyba turystyka jedna z najbardziej, szczególnie organizatorzy turystyki, no staramy się pomagać poprzez bon i różnego rodzaju pomoc. I tu nie rozumiem opozycji, która mówi właśnie, że rząd tak działa, nie potrafi raz a dobrze zareagować, tylko ciągle po raz kolejny jakąś tam tarczę wprowadza. No na tym właśnie to polega, że musimy dostosowywać pomoc do bieżących potrzeb, a nie tak jak niektóre kraje zrobiły, że kiedyś tam zastosowały pomoc i później już tej pomocy nie ma. My cały czas tą pomoc realizujemy i będziemy ją nadal realizować. Nie zostawimy przedsiębiorców bez żadnej pomocy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że żadnego lockdownu ponownego nie będzie, dlatego są strefy, a nie w całej Polsce jednolite zasady obowiązują. I myślę, że przedsiębiorcy to chyba doceniają, chociaż oczywiście każdy może powiedzieć, że jest za mało. Tak? No, oczywiście nie jesteśmy też takim krajem bogatym jak Niemcy, czy wiele krajów Europy Zachodniej, chociaż jeżeli weźmiemy dane statystyczne, to może taka mała dygresja, ale Polska w tej chwili no jest, jeżeli chodzi o, że tak powiem, poziom życia Polaków w stosunku do Europy Zachodniej, niezależnie jakbyśmy ją oceniali, to premier już o tym kiedyś mówił, na początku XVII wieku mieliśmy tam 50 kilka procent średnich dochodów czy produktu krajowego Europy. W tej chwili przekroczyliśmy to, więc poziom życia w Polsce jest w tej chwili najwyższy w historii. I dlatego pewnie każde jakiekolwiek ubytki no, są tak odczuwane, bo nadal chcemy się rozwijać dynamicznie, tak jak to było w ostatnich latach. No niestety pandemia, no zawsze jakieś konsekwencje ma i do tego musimy wszyscy też się przyzwyczaić, nie tylko w tej sferze takiej mentalnej, chodzimy właśnie w maseczkach jako ograniczenia, ale także dotkną nas pewne restrykcje, czy dotykają ekonomiczne, bo one jak najkrócej trwały.
To jeszcze krótko przed przerwą, Tadeusz Aziewicz, jak pan ocenia powstawanie tych nowych ustaw tarcza 1, 2, 3, 4, 5?
Więc uważam, że akurat w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajduje się Polska, pomoc publiczna jest potrzebna. Jeżeli mogę mieć jakieś żale do rządu, no to one dotyczą głównie tego, że w dobrym czasie, kiedy pieniądze właściwie same strumieniem płynęły do budżetu w czasie wysokiej koniunktury, rząd nie tworzył takich poduszek na gorsze czasy. Rozdawał te pieniądze, kierując się kryteriami politycznymi i w tej chwili ma ograniczone zasoby, więc pan poseł Smoliński uspokaja sytuację, natomiast rząd nie zrekompensuje przedsiębiorcom wszystkich strat związanych z koronawirusem. Za chwilę będziemy rozmawiali o budżecie. Mamy potężny deficyt. Już słyszę o zwiększaniu różnych publicznych danin, o większym ozusowaniu chociażby osób, które pracują na umowie zleceniu i mają więcej niż jednego pracodawcę. Także rząd ma do wyboru, albo gospodarka jakoś sobie poradzi, lekko wspierana w miarę ograniczonych zasobów, albo doprowadzi do bankructwa państwa, bo taki wariant grecki czy argentyński też jest możliwy, jeżeli rząd nie będzie politykował roztropnie. No póki co rośnie nam inflacja. Inflacja będzie zjadała efekty.
Panie pośle, musimy
programów społecznych PiSu.
Musimy zrobić przerwę, tak? Musimy zrobić przerwę. Wracamy po krótkiej przerwie i po skrócie wiadomości. Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie w drugiej części Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Aziewicz, Koalicja Obywatelska, Marek Rutka, Lewica i Karol Rabenda, Porozumienie, są moimi i Państwa gośćmi. A teraz zmieniamy temat. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley stwierdziła, że trzeba Polskę i Węgry zagłodzić finansowo, by w końcu wzięły się te kraje za utrzymywanie praworządności. Jak panowie oceniacie tak ostre wypowiedzi wiceszefowej Parlamentu Europejskiego, Karol Rabenda?
No ja tylko jednym zdaniem, nawiązując do słów posła Aziewicza, no jednak ja bym apelował o niestraszenie Polaków, że tu się, nie wiem, gospodarka zawali, finanse państwa się zawalą, no bo jedyne, czego byśmy chyba wszyscy nie chcieli przy drugiej fali koronawirusa, to jakaś panika związana z gospodarką. Przedsiębiorcy, to jest coś, co może szkodzić tak po prostu przedsiębiorcom, czyli złe nastroje konsumentów, więc tu ja bym apelował, by unikać takiej zbędnej paniki. A wracając do pytania pana redaktora, no to no, niestety, ale w Parlamencie Europejskim no to są różne osoby i chyba te osoby są tam dobierane chyba nie zawsze zgodnie z kluczem jakimś merytorycznym, bo to, co powiedziała pani wiceprzewodnicząca, ona tam, ten wątek w ogóle był dłuższy całej polityki stosowanej, która powinna według niej być stosowana przez władze Unii w stosunku do Polski, Węgier czy krajów, nazwijmy to umownie, niepokornych, czyli takich, które nie do końca zgadzają się ze wszystkim, co płynie z głównego nurtu starej Unii, no moim zdaniem ta pani przeoczyła moment, kiedy, cytując klasyka, mogła siedzieć cicho, bo nie ma nic gorszego niż stosowanie takich porównań, zwłaszcza przez polityka niemieckiego, do obecnej sytuacji. No tutaj nic strasznego się nie dzieje, jeśli chodzi o sytuację państw Europy Środkowo-Wschodniej. No jednak przebija przez tą wypowiedź trochę taka buta obywateli czy polityków starej Unii w stosunku do państw, które w czasie zimnej wojny były po drugiej stronie muru berlińskiego, nie z własnej winy przecież. No, tutaj brakuje tej takiej solidarności europejskiej i to jest wypowiedź skandaliczna, za którą pani wiceprzewodnicząca powinna przeprosić i chyba ustąpić z tego stanowiska, bo ja nie wyobrażam sobie jakichś dalszych relacji, jakie by miała utrzymywać z politykami właśnie Europy Środkowo-Wschodniej.
Pani Barley powiedziała także między innymi, że nasze podatki, nasze, czyli pewnie krajów zachodniej Europy, pójdą na reżimy Orbana i Kaczyńskiego. Czy tego typu język...
Ale tam właśnie... są też nasze podatki, bo to zawsze...
Tak jest,
ja wiem,
nasze,
że
nasze,
się
nasze podatki.
Na, jako strona, która ma więcej tych pieniędzy niż ich tam wpłaca, ale podatki do Unii Europejskiej też płacą kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
No i to jest oczywiste. Więc takie mam pytanie, czy tego typu język nie jest zamykaniem sobie drzwi do dyskusji merytorycznej? To są tak naprawdę groźby. Marek Krótka.
Chciałbym się jeszcze odnieść, panie redaktorze i szanowni państwo, do tego pytania sprzed serwisu, a więc o turystykę, bo nie miałem możliwości się wypowiedzieć. Rząd nie zgodził się na wydłużenie listy kodów PKD, czyli podmiotów uprawniających do skorzystania z zwolnień ze składek ZUS czy świadczenia postojowego. Także w tej tarczy, nazwanej mikrotarczą dla turystyki, z tych form wsparcia
ale świadczenie
agencje turystyczne.
Ale świadczenie postojowe jest.
Ale nie dla wszystkich. Agencje turystyczne, przewoźnicy, częściowo przewodnicy i piloci, ale już nie biura podróży. Niedawno u mnie w biurze poselskim był przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, który na trójmiejskim rynku podróży działa od 30 lat. To jest niewielka firma rodzinna. I on mówił, że po 30 latach działalności jest zagrożony bankructwem, ponieważ jemu jako mikrofirmie, mikroprzedsiębiorstwu nie przysługuje takie wsparcie. Także ta tarcza, jak widać, jest dość dziurawa. Natomiast odnośnie słów pani Barley, trzeba tutaj jasno powiedzieć, że rozgłośnia, ta niemiecka rozgłośnia, czyli Deutschlandfunk, sprostowała tą wypowiedź. Otóż nie dotyczyła ta wypowiedź Polski, dotyczyła Węgier i dokładnie ona brzmi. Państwa takie jak właśnie Węgry trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię.
Także ale na razie, panie pośle, na razie Węgry, a potem zaraz pojawi się Polska.
No, panie redaktorze, no, mówiąc no, wprost, jeśli my sobie zasłużymy na takie traktowanie, to będziemy tak traktowani. Ja muszę powiedzieć, że i to państwo wszyscy wiedzą, w 2004 roku w Polsce odbyło się referendum i to Polacy i Polki, a nie rząd, zdecydował o wstąpieniu do Unii Europejskiej i do przestrzegania zasad, które w Unii Europejskiej obowiązują. No, jeśli ktoś tych zasad nie przestrzega, jeśli ktoś łamie praworządność, jeśli ktoś jakąś grupę społeczną, tutaj mówię o mniejszości LGBT, wyklucza i nazywa nie ludźmi, tylko ideologią, że to nie są ludzie, no to spotykają takie, a nie inne następstwa. To jest dla mnie logiczne i zrozumiałe, aczkolwiek jest mi jako Polakowi bardzo przykro, że my musimy być tak upominani przez kraje Unii Europejskiej, bo chciałbym, żeby w Polsce był rząd, który szanuje wszystkich bez względu na orientację seksualną, religię, kolor skóry czy płeć.
To pytanie do posła Smolińskiego. Czy dla pana także to jest logiczne?
Nie, no to takie wypowiedzi, panie redaktorze, szanowni państwo, no to są skandaliczne wypowiedzi. Nieistotne, czy one dotyczą tylko Węgier, tak jak pan poseł Rutka teraz twierdza, że tak jak Węgry to dobrze, bo nie dotyczy Polski. Cała wypowiedź dotyczyła Europy Wschodniej, głównie dotyczyła Polski i Węgier. W tym wypadku być może samo słowo zagłodzenie dotyczyło Węgier. Moim zdaniem to jest tylko próba złagodzenia wypowiedzi. Ona rzeczywiście wypowiedź dotyczyła i Polski, i Węgier. Filozofia jest jedna, właśnie zagłodzić te państwa, co jak już tutaj wcześniej kolega Rabenda powiedział, w porównaniu do Polaków jest szczególnie to, nie powinny te słowa paść, bo przecież znamy historię i z czym nam się to kojarzy. Mówienie o tym, że te pieniądze, te podatki, które oni płacą, trafiają do kieszeni właśnie Orbana i Kaczyńskiego, no to jest po prostu skandaliczne. Jestem przekonany co do tego, że pani Krystyna Barley straci swoje stanowisko, albo poda się do dymisji, albo zostanie odwołana. Znamy reakcje, jakie były wobec naszego wiceprzewodniczącego. Po jednej z wypowiedzi doszło tutaj do dymisji pana przewodniczącego ze strony polskiej, tak Czarneckiego. Myślę, że pani Barley też straci to stanowisko. Nic jej nie tłumaczy z tego, co powiedziała. To jest w ogóle niedopuszczalna taka filozofia właśnie, że oni nas karmią i dają nam pieniądze, my z tego żyjemy. Tak? No jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tak samo my korzystamy z Unii Europejskiej jak każdy inny kraj i tutaj nie ma jakiegoś altruistycznego podejścia. Niemcy też patrzą na swój interes. Polska ma obowiązek patrzeć na swój interes. Myśmy otworzyli granice przede wszystkim dla firm niemieckich, które najwięcej na tym skorzystały. Niech pani przewodnicząca Barley przypomni sobie słowa niemieckiego ministra finansów, który wyraźnie powiedział, że z każdego euro, które wydają Niemcy, a szczególnie Unia Europejska na pomoc dla Polski, 80 centów wraca do gospodarki niemieckiej. Taka jest rzeczywistość i Niemcy, to widać zresztą, korzystają z Unii Europejskiej najwięcej, a szczególnie ze strefy euro. Coraz więcej państw patrzy na to właśnie z niepokojem, że Unia jako całość się nie rozwija, rozwija się kilka krajów najbardziej. Polska na szczęście, mimo tych wszystkich zarzutów, które są wobec nas, rozwija się też bardzo dobrze, o czym wcześniej już mówiłem. I wracając jeszcze raz do podsumowania wypowiedzi pani Barley, to skandal, czekam na dymisję, przeprosiny przede wszystkim, a później dymisja pani wiceprzewodniczącej.
To pytanie do Tadeusza Aziewicza. Czy tego typu wypowiedzi nie świadczą o tym, że niektórzy politycy unijni traktują Unię jako Unię dwóch prędkości już teraz, czyli są równi i równiejsi?
Ja bym przede wszystkim bardzo chciał, żeby mój kraj nigdy nie dawał nikomu pretekstów do takich wypowiedzi. Wypowiedź uważam za niefortunną. Chyba rozumiem intencje, natomiast nie jest moją rolą tłumaczenie pani wiceprzewodniczącej, nie jestem jej rzecznikiem. Zgadzam się tym razem z panem radnym Rabendą, który mówił o tym, że w Parlamencie Europejskim zasiadają różne dziwne postacie. Przypomniałem sobie postać pana Dominika Tarczyńskiego, pana Patryka Jakiego. Rzeczywiście w efekcie demokratycznych wyborów trafiają tam bardzo różne osoby, w różny sposób posługujące się słowem, nie zawsze uświadamiające sobie skutki określonego doboru słów, a polityk odpowiada za skutki. I pani Barley w tej chwili dała pożywienie ludziom, którzy budują w tej chwili wobec zbliżającego się kryzysu taką obsesję antyniemiecką, próbując w tej chwili zmobilizować społeczeństwo, pokazując wroga. Mogę to udowodnić, bo widzę chociażby od pewnego czasu twórczość pana Kacpra Płażyńskiego i paru innych osób, które próbują zrobić karierę na takie emocje antyniemieckie. I tego rodzaju wypowiedź daje im oczywiście w tej materii spore możliwości do skłócania nas generalnie z życzliwym nam narodem, z naszym zachodnim sąsiadem, z potężną gospodarką, przy której rośnie gospodarka Polski, co z punktu widzenia racji stanu uważam za bardzo toksyczne.
Tak jak już jesteśmy przy niefortunnych wypowiedziach, to panie pośle, zwracam się do Tadeusza Aziewicza. Jak pan ocenia wypowiedź prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która w wywiadzie dla niemieckiego radia powiedziała między innymi, że wolność w Polsce zabierana jest po kawałku, tak jak było w III Rzeszy i że jest gorzej niż za komuny?
No wie pan, ja prowadziłem niedawno w lokalnej telewizji debatę z panem Kacprem Pożyńskim. No sądziłem, że pan Kacper Płażyński, jako osoba, która skończyła studia, jest prawnikiem, no jednak odrobił lekcję i znany mu jest dorobek klasyków literatury politycznej.
Ale panie pośle, nie ma w naszym programie, Kacpra Płażyńskiego, więc nie będzie mógł postować, więc bardzo...
Tak, ale mówił na mój temat, tylko w innej audycji, więc chciałem się do tego odnieść. No w każdym razie kwestia źródeł totalitaryzmu, tego jak rodzi się totalitaryzm, została w literaturze gruntownie opisana. I pewne elementy tego, co działo się w Niemczech w latach 20. minionego wieku, w tej chwili w Polsce można odnaleźć. Ja jestem w stanie to udowodnić. No chociażby
naprawdę?
To szukanie wspólnego wroga, wskazywanie no na przykład LGBT jako takiej grupy, przeciwko której wzbudza się złą emocję społeczną, mobilizuje się ludzi po to, żeby w efekcie wzmocnić polityczne poparcie, to było w Niemczech w latach 20.
Czyli zgadza się pan z Aleksandrą Dulkiewicz?
Ja rozumiem jej intencje i rozumiem sens jej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o to, że w Polsce można dostrzec pewne elementy tego, co się działo w Niemczech na początku XX wieku, tak. Ja sugerowałem Płaszyńskiemu, możemy zrobić seminarium, jest cała masa literatury, możemy to wykazać na faktach.
Marek Rutka, czy Aleksandra Dulkiewicz powinna przeprosić za swoje słowa?
Panie redaktorze, szanowni państwo, w ostatnich dniach odwiedziłem Chojnicę, Czuchów, ale byłem także u pani sołtys poszkodowanego 3 lata temu w nawałnicy Rydla. I wie pan co? W żadnym z tych miejsc, podkreślam, w żadnych z tych miejsc mieszkańcy i mieszkanki nie mówiły o jakiejś audycji w niemieckiej rozgłośni i o tym, czy w Gdańsku jeździł zabytkowy tramwaj z napisem, jeździ zabytkowy tramwaj z napisem Danzig, tylko o tym, że ludzie zwyczajnie nie wiedzą, co będzie za kilka tygodni czy kilka miesięcy, jak rozwinie się pandemia. Czy dzieci będą chodziły do szkoły, czy studenci wrócą na uczelnie, czy ich zakłady pracy przetrwają, czy ich rodziny będą miały z czego opłacać mieszkanie i za co kupić jedzenie. To są realne problemy naprawdę, a nie to, czy pani prezydent, z całym szacunkiem dla pani prezydent, powiedziała w jakiejś audycji w mniejszym czy większym niemieckim radiu. Także,
ale nie odpowiedział pan na moje pytanie.
Naprawdę, ja powiem tak. No dobrze, no odnosząc się do tego cytatu. Ta wolność nam zabierana jest, mówię o opozycji demokratycznej, zabierana jest po kawałku. Jest. Ja od pół roku nie jestem zapraszany do telewizji Gdańsk. Nie wiem z jakiego powodu. To jest jawne łamanie ustawy o radiofonii i telewizji. Cieszę się, że Radio Gdańsk mnie zaprasza. Mam nadzieję, że po dzisiejszej mojej wypowiedzi będę zapraszany nadal, ale dla mnie jest to osobiście próba cenzury i zabierania wolności, ponieważ ja, tak samo jak pan poseł Płażyński, jak pan poseł Smoliński, zgodnie z prawem i konstytucją mam prawo do wypowiadania się, a telewizja Gdańsk mi tego odmawia. Ja tego naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że warto odnieść się do słów Mariana Turskiego, do więźnia Auschwitz, który na rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz powiedział, że Auschwitz nie spadł z nieba. To znaczy on się wziął z obojętności, z tego, że ludzie odwracali głowę, jak widzieli łamanie praw człowieka. I Marian Turski powiedział, praworządność jest w Polsce łamana i tego nie da się zakłamać. I dla mnie Marian Turski jest autorytetem.
Czyli poseł Rutka nie odpowie mi na pytanie, czy Aleksander Dulkiewicz powinna przeprosić, a Kazimierz Smoliński może odpowie na to samo pytanie.
No, oczywiście, że odpowiem. No, myślę, że nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że nie zgadzam się z kolegami, czy Aziewiczem, czy Rutką, panem posłami. Panami posłami, natomiast no nie do obrony. No nie do obrony jest wypowiedź pani prezydent Dulkiewicz, tak? Powinna przeprosić, powiedzieć, że jeżeli miała inne intencje, to one zostały źle zrozumiane. No nie da się obronić wypowiedzi, że jest analogia. Pan poseł Aziewicz mówi o analogii do lat 20. Pani prezydent nie mówi o latach 20., mówi o Trzeciej Rzeszy.
Skrótu myślowego używam.
Tak, no to niech powie, że użyła skrótu myślowego, a tego nie powiedziała i powinna wytłumaczyć i przeprosić. Mimo wszystko jednak przeprosić. No, nie do obrony jest ten zachwyt wolnym miastem gdańskim, które pan poseł Łaziewicz też jak gdyby się w to wpisuje. No, nic dobrego w wolnym mieście Gdańsku nie było.
Dla Polaków...
Kolego, no nie przeszkadzałem.
No ale nie mówiłem, co w wolnym mieście. Mówiłem czy nie mówiłem?
Nie, ale generalnie, no nie dzisiaj, nie, ale wielokrotnie w wypowiedziach. Tak,
albo mówił prawdę, albo imputujemy.
Dobrze, panowie, bo i tak miasta. Nic nie słychać, jak się kłócić.
No właśnie. Więc ten zachwyt tutaj władz Gdańska, szczególnie jeżeli chodzi o wolne miasto Gdańskie, jest po prostu niezrozumiały. No dla Polaków wolne miasto Gdańsk nigdy nie było niczym dobrym. Ani dla II Rzeczpospolitej, a szczególnie dla tych Polaków, którzy tam mieszkali i byli mniejszością. I tam właśnie teraz mniejszość, to tyle mówicie o mniejszości, dlatego te prawa mniejszości polskie w wolnym mieście Gdańsku nie były przestrzegane, a skończyły się hekatombą i dramatem, o którym teraz mówimy, w Piaśnicy i w Lesie Szpęgawskim i już nie mówię o Westerplatte, czy przy obronie Poczty Gdańskiej. Więc te wypowiedzi związane zarówno z porównywaniem, że zabiera się po kawałku, no Trzecia Rzesza wie od początku, jak NSDAP powstało, już nie będę tu robił wykładów z historii, ale może troszeczkę trzeba powiedzieć, tak? Jak tylko NSDAP powstało, to od razu miało swoje bojówki, które rozprawiały się z przeciwnikami politycznymi. Po kilku miesiącach pobytu przez więzieniu Hitler napisał Mein Kampf, gdzie wyraził jednoznacznie swoją filozofię, tak? Niszczenia jakichkolwiek przeciwników, to nie chodziło tylko o Żydów, ale później o Polaków, o wszystkich, jakiekolwiek mniejszości. A pamiętajmy, że Niemcy był jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie był karany homoseksualizm w 1994 roku. W 1994 roku zmieniono dopiero kodeks karny, gdzie homoseksualizm nie był karany, a ostatni homoseksualista wyszedł z więzienia w Niemczech w 2004 roku, a na terenie Wolnego Miasta Gdańska obowiązywał niemiecki kodeks karny, gdzie homoseksualizm, sam fakt homoseksualizmu był karany. Polska była jedynym krajem, powtarzam, jedynym krajem w Europie, gdzie nigdy homoseksualizm nie był karany. I o tym się nie pamięta, a teraz nam
ale
się...
Ale co z tego wynika, panie pośle? Dokładna odwrotność...
To, że Polska jest krajem tolerancyjnym i mniejszości jakiekolwiek, czy to są seksualne, czy narodowe, czy jakiekolwiek wyznaniowe, mają pełne prawa w Polsce. Nie ogranicza im się żadnych praw. Jedyne, co na co się nie zgadzamy, ja się nie zgadzam osobiście też, to, żeby mniejszości narzucały nam swoją filozofię i chciały, żebyśmy my jako większość tak samo rozumowali, tak się zachowywali jak mniejszość. To tak nie może być. Demokracja niestety, może niestety dla nich, tak, ale polega na tym, że są rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. My szanujemy prawa mniejszości, ale mniejszość nie może być większością. To są oczywistości. I teraz opowiadanie przez panią prezydent Dulkiewicz, że w Polsce, czy powoływanie się na wypowiedź swojej matki, która płacze i mówi, że za komuny było lepiej, czy teraz jest gorzej niż za komuny. No nie wiem, albo brak jakiejkolwiek wiedzy, pani Dulkiewicz pewnie komuny nie pamięta, ale jej matka powinna pamiętać, więc albo zapomnienie, tu może wiek tylko tłumaczyć to, albo też rzeczywiście niektórym za komuny żyło się lepiej, tak? No to wiemy, no, że ci, którzy brali udział w reżimie, tak, no to im się żyło lepiej. Tutaj nie rozumiem wypowiedzi, bo z jednej strony pani prezydent mówi, że matka była w opozycji, tak, a z drugiej strony mówi, wtedy było lepiej. No to jest jakaś aberracja, tak, no bo trzeba poczytać trochę książek, jak samemu się tej wiedzy nie ma, zarówno co do III Rzeszy, jak i do tego, co było za czasów komuny, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób straciło życie, a setki tysięcy zdrowie. Kolejny wykład historyczny by się tutaj przydał. No pani prezydent z tą tendencją właśnie do takiego apotezowania Wolnego Miasta Gdańska, no jest ta polityka niezrozumiała i bardzo bym prosił, żeby jednak od tego odstąpić. Wolne Miasto Gdańskie, powtarzam po raz kolejny, niczego dobrego dla Polaków nie zrobiło.
To jeszcze pytanie do Karola Rabendy.
Panie redaktorze, chciałbym sprostować wypowiedź pana posła Kazimierza Smolińskiego. Otóż Niemcy zalegalizowały kontakty homoseksualne w 1969 roku, a w NRD w 1968 roku, a od 2006 roku niemieckie prawo gwarantuje zakaz dyskryminacji.
Także panowie, ale to jest temat do naszej audycji.
Jest od drugiej Rzeczpospolitej.
To jest temat do naszej innej audycji, co za historia, więc to na razie zostawmy. A ja jeszcze spytam Karola Rabendę już na koniec. Radni Prawa i Sprawiedliwości, gdańscy radni, wystosowali oświadczenie w tej sprawie. Czy będzie jakiś ciąg dalszy?
Zobaczymy, czy się pani prezydent w ogóle do tej sprawy odniesie, bo na razie mamy tylko takie medialne rozmydlone tłumaczenia. No, naprawdę to jest bardzo przykre wydarzenie, jeśli chodzi o politykę władz Gdańska. Ja myślałem, że po wpadce pana wiceprezydenta Grzelaka w wypowiedzi rocznicowej, to tam ta wiedza historyczna chociaż trochę została uzupełniona i gdzieś taka refleksja, że lepiej w te tematy nie wchodzić, bo się nie jest za mocnym w gdańskim magistracie była, no bo no te wypowiedzi jedna i tam sprzed tygodnia pani prezydent, no to świadczą o jakimś, nie wiem, historycznym analfabetyzmie, który tam panuje, no bo już nie chcę tutaj powtarzać tych wykładów, ale taka wizja, że w Niemczech naziści zdobywali władzę w sposób stopniowy, to jest jakaś narracja historyczna dzisiejszych Niemiec, żeby tłumaczyć naród niemiecki z tego, że wybrał Hitlera, że go popierał. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy polscy politycy brną w to. Hitlerowcy zdobyli władzę bardzo szybko. To w ogóle to nie był taki proces, którego się nie dało odczuwać. To mówię, to jest narracja dzisiejszych Niemiec.
I tutaj
do słów pana posła Aziewicza. Oczywiście, że sprawny historyk czy osoba, która zna historię, wszystko jest w stanie porównać. Ja byłbym w stanie porównać politykę Platformy Obywatelskiej do polityki nazistów, bo to wszystko się da. Poszukiwanie wrogów w postaci, nie wiem, czy to kibiców, gdzie była nagonka przez Donalda Tuska stosowana, czy nie wiem, taki fakt, że wiele przedsiębiorstw państwowych za czasów Hitlera zostało sprywatyzowanych. Platforma to samo robiła, nawet dokładnie to samo, bo prywatyzowała to często w kierunku firm niemieckich.
Również
moglibyśmy się posunąć do takich porównań, ale no, ja myślę, że to chyba nie przystoi politykowi polskiego parlamentu tłumaczenie takimi wywiasami tak kontrowersyjnej wypowiedzi.
Panie Karolu, już nie idźmy
za...
Tak jest.
I
tutaj postawmy kropkę. Nie idźmy już za daleko. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Tadeusz Aziewicz, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję.
Marek Rutka, Lewica. Dziękuję.
Dziękuję. Zdrowego tygodnia.
I Karol Rabenda, Porozumienie. Wielkie dzięki.
Dziękuję.
Jarosław Popek. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.